Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, a też witam wszystkich naszych gości dzisiaj pośród nas. Wierzę, że Bóg będzie z nami dzisiaj, będzie nas objawiał, będzie nam wyjawiał swoją chwałę i moc w Słowie swoim, a też swoją świętą Bożą obecnością. Chciałbym dzisiaj rozpocząć nasze zwiastowanie od pierwszego listu Piotra, rozdział 4. Wersety 17 do 19. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. A niech nikt z was nie cierpi jako zabójca, albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako człowiek, który się wtrąca do cudzych spraw. Wszakże jeśli cierpi jako chrześcijanin, niech tego nie uważa za hańbę, niech raczej tym imieniem wielbi Boga. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. A jeśli zaczyna się od nas, to jakiś koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzeszni gdzieś się znajdą. Przeto i ci, którzy cierpią według woli Bożej, niech dobrze czyniąc powierzą wiernemu Stwórcy dusze swoje. Ostatnimi czasy mówię nam tutaj wszystkim zgromadzonym, że Jezus Chrystus panuje, że jest Panem i Władcą i panuje generalnie we wszystkich sferach życia ziemi i nieba. Nie tylko w życiu Kościoła. I tutaj mamy obraz Kościoła, który idzie drogą krzyża, który cierpi dla imienia Chrystusowego. Kościoła, na którym przebywa Duch Boży i to ściąga na niego ogień prześladowań. I tutaj Piotr mówi, żeby człowiek taki nie uznawał tego za hańbę, jeżeli cierpi dla imienia Jezusa Chrystusa, ale Słowo Boże mówi, że to jest przywilejem dla nas danym, abyśmy dla imienia Jego też cierpieli. Jest użyty taki wyraz, że sąd Boży rozpoczyna się od domu Bożego. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. I ja mówiłem ostatnio, że widzimy, że Księga Objawienia nie tyle pokazuje, co będzie tak naprawdę, ale tak naprawdę pokazuje cały czas, co się dzieje i co się dokonuje. Ja zawsze myślałem, że właśnie ten werset, czas, aby rozpoczął się sąd od domu Bożego, dotyczy czasów ostatecznych, gdy przyjdzie właśnie ten taki rozrachunek Kościoła, w czasach ostatecznych, gdy Bóg przyjdzie i będzie oddawał za uczynki nam, prawda? Jakieś oddawał nam za uczynki Kościołowi. To nie będzie sąd na potępienie, ale oddanie według uczynków, czyli zapłaty, dawanie swoim sługom. Ale powiedziałem, że właśnie Pismo wskazuje na to, co się cały czas dokonuje. I zobaczmy, że tak naprawdę to Piotr mówi jakby właśnie, że czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego. To znaczy, że on się wtedy już rozpoczął. On ten sąd rozpoczął się w Dziejach Apostolskich już. I apostoł tutaj mówi, że właśnie ten sąd, to są te cierpienia za wiarę w Chrystusa, prawda? I on mówi o tym sądzie. On nie mówi tutaj, zobaczmy, o cierpieniu za grzech, bo to nie jest tego typu sąd, który tu jest mowa, ale cierpienie dla imienia Jezusa Chrystusa. Jest to oczyszczenie, wypławienie. Sąd ten polega na tym, że to właśnie cielesność Kościoła jest zabijana przez takie cierpienia. Bóg to obraca przez Ducha Świętego, tak zwany krzyż, który niszczy w nas starą grzeszną naturę. Ona jest zabijana i diabeł niszczy w nas to, co jest Jego w nas, naszą grzeszną, starą, diabelską naturę. I ten sąd, sam wyraz ma negatywny wydźwięk, ale żeby to tak pokazać na pozytywnie, to chciałbym się odnieść do Księgi Sędziów w Dziejach Apostolskich. My wiemy, że kiedyś sędziowie byli ustanawiani nad Izraelem i przecież oni nie byli po to ustanawiani, aby potępili tych Izraelitów i nie wiem, co z nimi zrobili, ale żeby ich sądząc wprowadzili porządek. Żeby zaprowadzić Boży porządek, żeby ten lud szedł za Bogiem, żeby oczyścić ich i wypłalić, i Bóg czyni wielkie rzeczy poprzez ręce tych sędziów. I ten sąd właśnie jest czymś takim, że nasz Pan Jezus Chrystus jawi się tutaj jako sędzia swojego Kościoła, to znaczy ten, który wypławia i oczyszcza swój Kościół, czyli niszczy tą starą jego grzeszną naturę, aby przysposobić sobie oblubienicą bez jakiejkolwiek skazy i nieczystości, tak jak to Pismo Święte mówi. Czyli ten sąd, który Chrystus przeprowadza w Kościele, to oczyszczenie, ono ma na celu właśnie nas przybliżyć do Niego, przysposobić. I tu widzimy, że to są te cierpienia, które nie są wynikiem grzechu, ale to jest ten krzyż, który wprowadza w nas życie uświęcenie, oczyszczenie. On nie jest za grzech. On jest po to, żebyśmy go poznali takim, jakim jest, jeszcze bardziej i jeszcze bardziej się do niego zbliżyli. I ostatnimi czasy mówiłem, że wszystko w Kościele się zasadza na zwycięstwie krzyża Golgoty. Żeby tego nic nie może się dokonać w Kościele i tak naprawdę w świecie. Bóg wszystko oparł o zwycięstwo w krzyżu Golgoty. I za chwilę będę mówił z Księgi Objawienia, jak Chrystus siebie objawia jako ten, który właśnie rządzi i panuje w Kościele. Ale zanim to zrobię, chcę, byśmy zobaczyli, jak On sobie nabył prawo do tego, żeby to czynić. Dlatego, że to, co powiem, może nie będzie dla nas takie bardzo aż przyjemne i takie słodkie, jak to często Chrystusa się maluje. Ale Słowo Boże mówi w 1 Tymoteusza, że On sam siebie złożył jako okup za wszystkich. Jako okup za wszystkich. I wiemy, że zbawienie Boże jest dla wszystkich ludzi. On złożył okup dla wszystkich ludzi. Wszyscy dzisiaj mogą przyjść i być zbawieni, tylko muszą chcieć tego i przyjść do Niego, wierzyć w Niego. I będą zbawieni, bo Pan mówi prawdę. Nie będą mieli obawy ani lęku o to, co będzie po śmierci, bo Bóg włoży im taką wiarę w serca. My to znamy z życia. Ale właśnie dlaczego Chrystus może być sędzią i tak jak Pismo mówi, że w Jego ręku jest wijadło, aby oczyścić swoje klepisko, aby przetrzepać tą pszenicę, żeby plewy oddzielić i spalić w ogniu nieugaszonym, a ziarno zwieść do swoich spichlerzy. I On to czyni bardzo stanowczo. I co Mu to dało, to prawo? I właśnie to prawo dało Mu krzyż Golgoty, że On odkupił sobie oblubienicę. On nabył sobie prawo do ludzi poprzez krzyż Golgoty. On sobie tam nabył to prawo. I On ma to prawo do nas, ponieważ On sobie nas wykupił, oblubienicę. I w Starym Testamencie jest powiedziane, że człowiek, który chciał poślubić dziewicę, kobietę, dawał opłatę ślubną. Czyli niejako by dawał taką opłatę, jakby coś takiego, że nabył prawo do tej niewiasty. Nie ją kupił, ale nabył prawo do niej, żeby być jej mężem, żeby ją pocieszać, ją budować, żeby ją chronić, otaczać miłością swoją. Nabył, to była zapłata. Taki okup ślubny. I Jezus Chrystus, biorąc sobie oblubienicę z ludzi ziemi, stając się człowiekiem i biorąc sobie oblubienicę, czyli Kościół swój, On zapłacił swoją drogocenną krwią. To był właśnie okup, że nabył ją dla siebie, aby ją pielęgnować, aby ją pocieszać, aby ją budować, aby ją chronić przed złem tego świata. I wszystko zasada się, zobaczmy, na krzyżu Golgoty. On nabył sobie tam prawo do nas. I On ma do nas prawo. Jeżeli jesteśmy Jego Kościołem i rodzimy się na nowo, to dajemy świadectwo, że Ty masz do mnie prawo. Masz prawo ze mną postępować jak chcesz, bo sobie nabyłeś prawo przez krzyż, przez krew swoją do mnie. A ponieważ ja się zgadzam być Twoją oblubienicą, to zgadzam się na te prawa, żebyś mógł je w moim życiu objawiać. I przejdźmy teraz do Księgi Objawienia, do początku Księgi Objawienia. Generalnie z niej będę dzisiaj tylko i wyłącznie usługiwał. Ja mówiłem nam, że Księga Objawienia po pierwsze pokazuje, że w centrum wszystkiego jest krzyż Golgoty, wszechświata nawet. Mówiłem ostatnio, że gdy widzimy scenę, jak jest przekazywana wszelka władza i cześć Jezusowi Chrystusowi, to jest mu przekazana jako barankowi zabitemu. Że tam jest pokazany baranek zabity. Nie lew, ale baranek zabity i ten baranek otwiera księgi. i pokazałem, że wszelka władza i moc i cześć, jak to aniołowie mówią, jest dana Jemu tylko dlatego, że umarł na krzyżu Golgoty jako Syn Człowieczy za nas. Tylko dlatego Mu to było dane. Nie dlatego, że jest Synem Bożym jednocześnie, ale dlatego, że oddał swoje życie. I tylko dlatego jest dana Mu wszelka władza i wszelkie moc i wszelkie panowanie na niebie i na ziemi, w sferach duchowych i w sferach ciała. Tylko i wyłącznie. I dlatego Paweł mówi, głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, bo na tym wszystko się zasadza. Jego zwycięstwo i Jego moc. I właśnie Piotr mówi, że sąd Boży zaczyna się od domu Bożego. Czyli jeżeli Bóg zaczyna coś czynić w świecie, to zaczyna najpierw od swojego domu Bożego. I zobaczmy, że to jest niesamowite, że właśnie objawienie, gdy objawia, zaczyna objawiać Jezusa Chrystusa Panującego. Bo Pismo mówi, że my widzimy Jego, raczej mniejszego od aniołów teraz. Raczej ukrzyżowanego widzimy Go, tak na zewnątrz, cieleśnie. Hebrajczycy tak mówią, list do Hebrajczyków. Nie są mniejszego od aniołów, ale Pismo objawia Go Panującego. I znamienitym jest to, że objawienie, gdy mówi o sądach Bożych, o panowaniu Jego we wszechświecie, zobaczmy, że od pierwszego rozdziału zaczyna od Kościoła. Sąd Boży, czyli Bóg, najpierw zwraca się do swojej oblubienicy, do swojego Kościoła. I ja bym chciał, byśmy zaczęli czytać Słowo Boże, Księgę Objawienia, od 4 wersetu 1 rozdziału. Sam wstęp, to pierwsze 3 wersety, jest to taki wstęp generalnie dla nas. 4 werset mówi tak. Jan do 7 zborów, które są w Azji. Łaska wam i pokój od tego, który jest, i który był, i który ma przyjść, i od 7 duchów, które są przed Jego tronem, i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwoli nas z grzechów naszych przez krew swoją i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. I może najpierw te 2 wersety. Jan do 7 zborów, powiedziałem, on najpierw zwraca się, zobaczmy, do Kościoła i ukazuje nam siebie tutaj jako tego, który ma 7 duchów, czyli tego, który jest wszechwiedzący, bada wszystko, głębiny, cały wszechświat, czyli jego oczami jest otwarty. Jezus Chrystus, który jest świadkiem wiernym, do tego może później nawiążę, ale tutaj jest powiedziane pierworodnym z umarłych. I zobaczmy, że z umarłych to jest nawiązanie do jego człowieczej natury. I ja chcę tu nam podkreślać, pokazywać, że on panuje jako nowy człowiek. I tutaj to jest powiedziane, jest pierworodnym z umarłych. Syn Boży nigdy nie umarł i nigdy nie zmartwychwstał, bo Bóg żyje wiecznie. I Jezus Chrystus ma tę naturę. Ale jako Syn Człowieczy był umarłym, był człowiekiem. A pierworodny z umarłych, to znaczy najważniejszy, ja tak rozumiem, dlatego że pierworództwo oznaczało zawsze, że ktoś był najważniejszy. Najpierw się urodził i wszystko po Ojcu na nim spoczywało. Był najważniejszy. Dlatego On jest pierworodny z umarłych, to znaczy najważniejszy ze wszystkich ludzi, którzy żyli na ziemi. Miał udział w ciele, ale nigdy nie zgrzeszył. Jest pierworodnym. I zobaczmy, jest władcą nad królami ziemi. Ja będę też podkreślał, że włada. My dzisiaj może widzimy, że oni robią co chce, albo diabeł włada dzisiaj tym światem, ale to jest kłamstwo. Jest powiedziane, że on jest władcą nad królami i on dzisiaj rządzi i tak siebie przedstawia. Dalej, który miłuje nas i wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją. I dalej jest powiedziane, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Jest ten sam tekst, co był w Księdze Objawienia w tym rozdziale 4, jak ja ostatnio mówiłem. Zobaczmy ten sam wydźwięk, że ta wszelka moc i chwała została mu dana, bo poszedł na krzyż Golgoty, bo przelał drogocenną krew. I oto przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przybili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona. Tak jest, amen. Jam jest alfa i omega, początek i koniec. Mówi Pan, Bóg ten, który jest i który był, który ma przyjść, wszechmogący. Zobaczmy, ten siódmy werset też mówi o Jego panowaniu. Ja nie będę tego komentował, bo by mi czasu dzisiaj nie starczyło, ale jak przeczytamy i wgłębimy się w to, to mówi o Jego panowaniu. Że nawet ci, którzy są Mu nieposłuszni, kiedyś przyjdą, by dobiadać nad tym, co oni Jemu zrobili. Będzie nad nimi panował. I Bóg Wszechmogący, początek i koniec, alfa i omega, Bóg wieczności, który włada w świecie. Dziewiąty werset. Ja, Jan, brat wasz i uczestnik ucisku, w ucisku i w królestwie i cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu zwiastowania Słowa Bożego i świadczenia o Jezusie Chrystusie. I zobaczmy, mówiłem, że Bóg prowadzi swój Kościół za Chrystusem tą samą drogą. Szedł na krzyż i Kościół idzie drogą krzyża. I Jan mówi, że nie jest tu wyjątkiem. Mówi uczestnik w ucisku, w cierpliwym wytrwaniu przy Jezusie Chrystusie. Człowiek, który szedł drogą krzyża, który cierpiał niewinnie tak naprawdę, znosił to wszystko dla Jego imienia i szedł za Nim. I dalej Słowo Boże mówi, dzień Pański wpadłem w zachwycenie i usłyszałem ze sobą głos potężny jakby trąby, który mówił, to co widzisz zapisz w księdze i wyślij do siedmiu zborów, do Efezu i do Smyrny, do Pergamonu i do Tiatyrty i do Sardys i do Filadelfii i do Laodycei. I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem siedem złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp i długą szatę i przypasanego przez pierś złotym łańcuchem. Zobaczmy, Pan zwraca się najpierw właśnie do zborów. I gdy Jan się obrócił, to mnie tak to poruszyło, że pierwsze co zobaczył, to nie zobaczył Syna Bożego. Ale pierwsze co się mu rzuciło w oczy, siedem świeczników. Siedem kościołów, siedem zborów, czyli to reprezentuje zbór pański, który jest z całego świata. Że Bóg się zwraca do nich. A później dopiero zobaczył między nimi Syna jakby człowieczego, podobnego kogoś. Ale ten Syn Człowieczy, zobaczmy, chociaż mówi o Jego ludzkiej naturze, On nie powiedział, widziałem baranka zabitego. Tak jak zobaczmy, Jan powiedział wtedy, gdy Jezusa obdarowano tą koroną, tą chwałą, tym dostojeństwem, tą władzą. On mówi, widzę baranka zabitego. Ale nie jedna rzecz porusza, że On nie zobaczył baranka Bożego. Zobaczmy, do Kościoła przychodzi nie baranek Boży łagodny, nie król jadący na źrebięciu oślicy, ale przychodzi, zobaczmy kto. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna, a oczy jego jak płomień ognisty, a nogi jego podobne do musiący w piecu rozżarzonego, głos zaś jego jakby szum wielu wód. W prawej dłoni swojej trzymał siedem gwiazd, a z ust jego wychodził obosieczny, ostry miecz, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. To też, gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, nie lękaj się, jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. I co mnie porusza, że on się zwracając do Kościoła, maluje się jako ten, który jedzie na białym koniu, dalej też czytaliśmy poprzednio, który włada narodami. I też jest ten dokładnie sam opis. Z jego ust wychodzi miecz obosieczny. Jego oczy są jak płomień ognia, który przepala. Jego nogi są jak z mosiądzu. Nogi symbolizują coś takiego, deptanie po narodach. Tam gdzieś jest takie użyte coś. To jest sąd, prawda? Czyli to, zobaczmy, wskazuje na niego. Jedzie jako ten, który bezwzględnie będzie walczył ze wszelką bezbożnością w Kościele. On się ma, zobaczmy dla Kościoła, jaki się maluje. Tak jak dla świata. Stanowczy, władca i wojownik. Tak Pismo mówi. Bo on się zwraca do Kościoła i zobaczymy, jak będziemy przechodzić przez te wszystkie listy, że do tego jest nawiązanie. Ja chcę, byśmy dzisiaj zobaczyli Jezusa Chrystusa w objawieniu właśnie, jakim On jest. Jak Pismo go maluje. Bo dalej Pismo mówi właśnie, że i żyjący, Jan jest pierwszy i ostatni, władca i żyjący. I mówi, byłem umarły. I Pismo mówi, my widzimy go raczej niższego niż aniołowie. Ale on mówi, tak, ale ja teraz władam i panuję. I o tym mówi objawienie. Lecz oto żyję na wieki wieków, mam klucz śmierci i piekła. Tam nie pójdzie nic przypadkowo. On ma te klucze. Klucze symbolizują znak władzy. On to już ma w ręku swoim. Jako syn człowieczy. I zobaczmy, że przychodzi jako ktoś stanowczy. Z mocą. Nie jako baranek, ale jako ktoś mocny. Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników to siedem zborów. I teraz pomyślmy sobie, te gwiazdy, które trzymał w ręku, to byli aniołowie zborów. Oni reprezentują generalnie kierownictwo kościołów, starszych i tak dalej. Pan mówi, ja mam ich w ręku. Wszystkich. Tych sług, którzy są mi posłuszni i tych, którzy nie. Oni są w moim ręku. Oni są w moim ręku, wszyscy. Przechodzi się pośród świeczników, zobaczmy. Jak stoimy wokoło siedem świeczników, widzieliście czasami takie duże świeczniki, to można podejść do niego i można go ruszyć. Można z nim wszystko zrobić. I tak Pan, nasz Jezus Chrystus, pokazuje kościoły. On chodzi sobie, ogląda te świeczniki, co się tam dzieje. Wszystko jest jawne. Czy ten knocik tam się pali, czy nie jest. Jeszcze, czy jest dogasa. Czy trzeba go przyciąć? Czy wosk trzeba usunąć? Czy trzeba w ogóle świeczkę zmienić na tym świeczniku? I takim on się maluje, że zobaczmy, włada i panuje. Ma wszystko w swoim ręku. I taki jest nasz Bóg. I on nabył sobie na krzyżu Golgoty Jezus Chrystus prawo do tego wszystkiego, aby to było. Aby to czynił. I teraz chciałbym, byśmy sobie przeszli przez Księgę Objawienia właśnie to, co on mówi do tych zborów. Jakim on jest, jak on działa, jak on o sobie mówi i co on tam robi. I pierwszy list do anioła zboru w Efezie mówi tak. Napisz, to mówi ten, który trzyma siedem gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród siedmiu złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją. I wiem, że nie możesz cierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie, jak pierwej. A jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z miejsca jego, jeśli się nie upamiętasz. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków Nikolaitów, których i ja nienawidzę. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Zwycięzcy dam spożywać z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. I cóż możemy powiedzieć o tym Kościele? Otóż możemy powiedzieć po pierwsze, że Bóg prowadził ich drogą krzyża. Oni nie wzdrygali się ich drogą krzyża i ich oczyszczał, bo Słowo Boże mówi, masz też wytrwałość. A wytrwałość jest związana z cierpieniem, cierpliwością. I często Pismo mówi, cierpiałeś, jesteś cierpliwy w cierpieniu, a przez to masz wytrwałość. Wytrwałość jest tego owocem. I cierpiałeś dla imienia mojego. Czyli widzimy, że ten Kościół był przeprowadzony przez krzyż i dał się przeprowadzić. Dalej możemy powiedzieć, że podjął wszelki trud dla służby Panu. Jak to słyszałem, oddał swoje serce, żeby trudzić się w dzieła, włożył całe serce, aby trudzić się. Doznał kłamstwa fałszywych nauczycieli, apostołów fałszywych. I takie rzeczy, zobaczmy, przychodził. Ale Pan powiedział do niego, wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Co to znaczy? To znaczy, że on był wysoko, a to wszystko, co przed chwilą powiedziałem, to jest nizina. Trud. Wszelki. Sam w sobie. Nawet cierpienia, wytrwałość i cierpliwość. i potykanie się z fałszywymi naukami jest to nizina w porównaniu z tą wyżyną, o której tu jest mowa. A tą wyżyną jest powiedziana pierwsza Twoja miłość. I dlaczego on mówi, że zaraz o uczynkach? Prawda? I jak to jest naszą pierwszą miłością? To można właśnie porównać do relacji między kobietą a mężczyzną, mężem a żoną. Jeżeli mamy pierwszą miłość, to sens naszego życia układa ta relacja. Wszystko się obraca wokół tego tak naprawdę. Wszystko, co robimy w swoim życiu, co mówimy, do czego zmierzamy, obraca się wokół tego i jest motywowane tą relacją. Nie wiem, czy widzimy. I to jest właśnie miłość. I z tego wynikają wszelkie uczynki. One mają wtedy wartość przed Bogiem, gdy są z miłości do Chrystusa. Ja robię to wszystko dlatego, że Go kocham i chcę Mu się przypodobać. I to wszystko nakręca moje życie, że tak powiem. To się wszystko kręci wokoło Niego. Ale ten Kościół zaczął swoje serce obracać wokół czegoś innego. I te uczynki, które robił już, to wytrwałość miał i wszelki trud, on już, wiecie, robił, bo robił, ale jego serce włożył już coś innego. I dlatego mówi Pan, dam spożywać Ci z drzewa żywota, które jest w raju Bożym. Wskazuje na Jezusa Chrystusa drzewo życia, na jedyne nasycenie Nim i w Nim. Natomiast oni, ci ludzie, coś innego ich chwyciło. Ich sedno gdzieś było indziej. I Pan mówi, zobacz, z jakiej wyżyny spadłeś. Te wszystkie rzeczy, które tam robisz, nic nie znaczą. Tak jak Paweł powiedział, chociażbyś rozdał całe swe mienie, nic ci to nie da, jak nie masz miłości. Nie masz tej bliskiej relacji z Bogiem, z Chrystusem. Wspomnij, z jakiej wyżyny spadłeś. Na swoją obronę masz to, że nienawidzisz uczynków niekolejitów, to jest duchowych przetyczników. Ja potem będę o tym mówił. I zobaczmy, że Chrystus objawia się jako Pan tego zboru. On mówi stanowczo. Trzymam 7 gwiazd. Ja mam Cię w ręku, mówi do przewodnika Kościoła i do całego zboru. Przechadzam się pośród 7 sieci i ostrzega. Ja, jak się nie upamiętasz, z tej wyżyny, nie wejdź na wyżynę, to ja ruszę Twój świecznik. I powiedzieliśmy sobie kiedyś, że zbór do Efezu to był zbór bardzo potężny, prężny. Szczycił się, że tam było wielu apostołów. Kilku przynajmniej na pewno działało, czyli najbliższych sług Pana. Oni byli tacy pewni i tak się wznosili i to wszystko, tak jak to miasto Efes było potężne i wielkie. I Bóg potem ich osądził, tak osądził, że to miasto całe zostało praktycznie wyludnione i teraz tam gdzieś na poboczach jego jest miasto, a tam kiedyś, gdzie był Efes, tam są ruiny, gruz, kościoła nie ma, chrześcijaństwa nie ma. Bo oni się nie upamiętali. Nie weszli na wyżyny. I Pan mówi, że właśnie zobaczmy, ruszę Twój świecznik. On nie jest cukierkowym Chrystusem, którego my znamy często, ale jest stanowczy.